Drodzy uczestnicy tej Eucharystii, w ten to środowe przedpołudnie, w tym rekolekcyjnym klimacie, które powoli dobiegają końca, w gronie seniorów, chorych, dotkniętych jakimkolwiek cierpieniem i w gronie tych, którzy na różne sposoby cierpiących wspierają i pomocą, i dobrym słowem, i życzliwością. Drodzy słuchacze Bożego Słowa, to, co zasygnalizowałem w niedzielę, że jeszcze nie wiadomo, kiedy nam czas mija między palcami, sprawdza się właściwie co dnia. Nie tak dawno temu te rekolekcje rozpoczęliśmy, a dziś przychodzi nam je zakończyć, dotknąć takich ostatnich myśli. Przez ostatnie dwa dni próbowałem zachęcić, żeby był to taki czas, w którym się przyglądamy sobie przez porównywanie, przeglądanie jak w lustrze do tych dwóch synów, braci z tej niesamowitej przypowieści, nazywanej popularnie o synu marnotrawnym. Po to, żeby zobaczyć siebie, poszukać podobieństw między mną a tym młodszym, mną a tym starszym. I dziś, kiedy przychodzi nam dotknąć ostatni dzień tej kluczowej postaci, tej przypowieści, spróbujemy przyjrzeć się Ojcu. Przez te parę dni taką pomocą służy nam obraz, obraz Rembrandta, oczywiście noszący tytuł Powrót syna marnotrawnego. I jest bardzo ciekawym, że Rembrandt tego Ojca, w domyśle Pana Boga, namalował jako człowieka starego. Wyraźnie na jego twarzy widać zmęczenie, starość, nawet przygarbienie. I pewnie nie dlatego, jakoby sobie wyobrażał Pana Boga jako starego człowieka. Ale jest chyba coś, co starość i Pana Boga bardzo łączy. Myślę sobie, i to jest pewne życzenie, że jednym z takich motywów albo mianowników, które łączą starość i Pana Boga, to jest, a przynajmniej powinna być, wyrozumiałość. Ilekroć patrzę na ten obraz, to zawsze mi się przypomina mój dziadek, świętej pamięci Franciszek, powstaniec śląski, dla którego ja byłem takim najmłodszym wnuczkiem, takim lipingiem trochę. I taki był zwyczaj u nas w Bytkowie. Dziadek mieszkał parę familoków wcześniej w tak zwanej Aincli i zawsze przychodził do nas na niedzielny obiad. Sadzał mnie na klin i jedliśmy z jednego talerza rosół z nudlami jedną łyżką. I pewnej niedzieli spodobał mi się dziadkowy zegarek marki Rula. Może ktoś jeszcze pamięta takie zegarki marki Rula. Miał taki sekundnik z czerwoną strzałeczką, a przyłożony do ucha tykał. I dziadek w zasadzie bez zastanowienia zdjął zegarek z ręki i dał wnuczkowi do zabawy. A ja wtedy poczułem powołanie, żeby zostać zegarmistrzem. I jedyny sprzęt, jaki miałem pod ręką, to był młotek. I z tego dziadkowego zegarka specjalnie wiele nie zostało. A on się nie zdenerwował. On na mnie nie nawrzeszczał, czego nie mogę powiedzieć o moim tacie. Pan Bóg jest dla nas wyrozumiały, nawet czasem pobłażliwy. Może warto byłoby, żebyśmy popatrzyli na siebie i zapytali, czy my potrafimy być wyrozumiali dla tych, pośród których żyjemy, z którymi żyjemy, w domu, w sąsiedztwie. Czy potrafimy być wyrozumiali? Mówię o tym dlatego, że i to też jest chyba jakiś mianownik wspólny, to jest zgoda na upływ czasu. Mamy coś w sobie takiego, że nie potrafimy się zgodzić na to, że czas już minął. Że nasza młodość, nasza sprawność, nasza przystojność też już jest w tyle. To czasem słychać, kiedy mówimy, a jak ja był młody, Boże drogi, ile ja tego wągla się nie naściepywał. Jak ja była młoda, wszystkie okna byłam w stanie pomalować, poczyścić, popucować. To sprawia, że my żyjemy przeszłością, a nie dzisiejszym dniem. Zaakceptować dzisiejszy dzień, siebie takim, jakim jestem. I też ilekroć patrzę na tego ojca w kontekście choroby, sędziwości wieku, coraz większych kłopotów ze słyszeniem, z chodzeniem, z taką własną samodzielnością, to zawsze mi się przypomina święty Jan Paweł II. Dla mnie to jest wzór zgody na upływ czasu i sprawności. Proszę sobie go przypomnieć. Kiedy był wysportowany, jeździł na nartach, chodził po górach, pływał w basenie. Ale przyszedł taki czas, kiedy musiał wziąć do ręki laskę. Proszę sobie przypomnieć te scenki, kiedy już się podpiera laską. Więcej. Potem przyszedł taki czas, że musiał usiąść na wózek inwalidzki. Bo czym były te elegancko wprawdzie zaprojektowane fotele, ale na kółkach, podwożony tu i tam. Proszę sobie przypomnieć, to prawie aktor, genialnie mówiący. Słuchaliśmy go z otwartymi buziami. I przyszedł taki czas, że musiał oddać i głos. Pamiętamy pewno tą dramatyczną scenę, kiedy nie jest w stanie wykrztusić z siebie słowa. Genialny przykład, wzór, nie wiem jak to jeszcze inaczej powiedzieć, zgody na upływ czasu, na oddawanie swojej sprawności, swojego słuchu, czasem swojego wzroku. Zgodzić się. Akceptacja siebie. Jeśli my czasem jesteśmy trochę kwaśni, może nawet czasem tacy, no niech tak zostanie, kwaśni dla siebie nawzajem, to może dlatego, że nie potrafimy zaakceptować siebie. W tym konkretnym czasie, dziś, taki, jakim jestem, z wszystkimi moimi ułomnościami, kłopotami, ograniczeniami. Mamy często pretensje do Pana Boga, mówiąc czasem na głos, za jakie grzechy? Tyle tylko, że jak mamy ochotę tak sobie powiedzieć, to warto się zapytać, a Pan Jezus to za jakie grzechy? Cierpienie jest wpisane w nasze życie. I to nie jest tak. I przestrzegałbym przed takim czasem zazdrosnym patrzeniem na innych, że oni są zdrowsi. Jak mówiła moja babka, wszędzie dobrze kajnoz nie ma. I może gdybyśmy tak naprawdę znali tych innych życie, to nie chcielibyśmy się zamienić. Każdy ma swój krzyż. Każdy. Nie ma ludzi bez krzyża. Zresztą zbawienie przyszło przez krzyż. A przecież ten sam Pan Jezus, mogąc wszystko, zamieniać wodę w wino, uzdrawiać niepotrafiących chodzić i ślepców, mógł sobie wymyślić coś łatwiejszego, żeby nas zbawić, a nie przez krzyż. Jeśli mógłbym do czegoś chorych seniorów, sędziwych wiekiem, doświadczających różnych ograniczeń, poprosić albo namówić, to żebyście spróbowali z tego swojego bólu uczynić wartość nie tylko dla siebie, ale także dla wielu innych. Powiedziałbym taką wartość dodaną, jak to się dziś mówi. Otóż bardzo często o coś Pana Boga prosimy. I o własne zdrowie, i pewno o błogosławieństwo dla rodziny, dla wnuków, dobrego męża. Czasem o to, żeby wrócili do Kościoła. Prosimy. Świetnie. Ale może warto powiedzieć Panu Jezusowi tak, wiesz, bardzo mi na tym zależy. Ja tak do tej mojej modlitwy to dokładam, moją nieprzespaną noc, te kolejne szczekanie w kolanach, to wdrapywanie się na któreś piętro, to przenoszenie się z miejsca na miejsce z coraz większym trudem, to moje uziemienie poprzez niemożność samodzielnego poruszania się. Weź to, proszę. Ja Ci to dodaję do tej prośby. Żebyś wiedział, że mi na tym zależy. Na tym, na wysłuchaniu mnie. Zwłaszcza wtedy, kiedy prosimy za kogoś albo dla kogoś. I kiedy patrzę na tego ojca, to jeszcze jedna myśl mi się nasuwa. On nie narzeka. On nie powiedział ani jednego złego słowa o swoim młodszym synu, który wyrządził mu niebywałą krzywdę. On nie narzeka. On nie ma pretensji do świata, do tego, że obu wychował tak samo, a z tym wyszło tak. On nie opowiada o nim, jaki jest niedobry i jak bardzo go skrzywdził. Może czasem warto wziąć sobie z niego przykład. My chyba zbyt często opowiadamy o naszych bliźnich różne niestworzone rzeczy, najczęściej nie najlepsze, że tacy, siacy, owacy zapomnieli, nie zadzwonili, nie przyszli, nie załatwili. Czasem mamy też takie oczekiwanie, żeby wszystko było na skinienie. Jest ten ojciec niesamowitą postacią. Ale co najważniejsze, to jest ten ojciec jedną wielką miłością. Wiemy od dawna, że symbolem miłości jest serce. I to nie od walentynek. Rembrandt to jest taki sprytny malarz, który tak namalował tego ojca, że jakby się dobrze mu przyjrzeć tej konstrukcji i poprowadzić sobie taką kreskę od jego brody poprzez ramiona, łokcie, do dłoni, to jest jedno wielkie serce. Nawet kolor pasuje. Każdy z nas ma w sercu Pana Jezusa dokładnie tyle samo miłości. Pan Bóg nie kocha kogoś lepiej, kogoś bardziej, kogoś mniej. My nie musimy sobie zazdrościć miłości Pana Boga. Każdy z nas jest kochany dokładnie tak samo, jak ci dwaj synowie. Taki jest Pan Bóg, w którego wierzymy, i takiej wiary w Pana Boga bardzo serdecznie wszystkim życzę.